Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy przed kilkoma chwilami na spotkaniu z młodzieżą pytałem ich, co nawet te małe dzieci jest w życiu najważniejsze, padało odpowiedzi, bez czego nie da się żyć, jaka jest największa, najważniejsza wartość w życiu człowieka. Bo w końcu mówi się, że dzieci dzisiaj bardzo mądre są. Mówi się i często tak jest, mądre w tym znaczeniu, że nas zaskakują bystrymi odpowiedziami. Odpowiedź padła jedna, jednoznaczna, oczywista. Nie da się żyć bez miłości. Gdy człowiek precyzuje, o jaką miłość chodzi, to oczywiście dla nas ludzi wierzących jest to nie tylko miłość do drugiego człowieka, no bo jak żyć bez miłości do drugiego, ale również chodzi o miłość do Pana Boga. O ile łatwo jest kochać bliźniego, kochać bardziej Pana Boga niż bliźniego, bo mówi się, że no łatwo księdzu powiedzieć, ale kochać człowieka przez ileś tam lat, mieszkając z nim pod jednym dachem, kiedy trzeba dużo cierpliwości, dużo kompromisu, dużo wyrozumiałości, to już nie jest takie łatwe. Pana Boga łatwiej kochać, bo Go nie widać, ale doskonale wiemy, że sprawdzianem naszej miłości do Boga jest właśnie ta codzienna miłość do bliźniego, i ta sąsiedzka, i ta rodzinna. A co jest takiego znakiem rozpoznawczym tejże miłości do Boga? Czy wystarczy powiedzieć, kocham Cię, Panie Boże, z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy swojej? Nie wystarczy, bo to tylko słowa. To tak jak doskonale wiecie, w małżeństwie nie wystarczy, że mąż codziennie, kilka razy dziennie będzie powtarzał żonie, jesteś najwspanialszą istotą na ziemi, kocham Cię, skarbie, i wzajemnie żona do męża. Można pięknie deklarować swoją miłość poprzez również uściski, pocałunki, ale przychodzi moment, kiedy żona powie, skarbie, skoro tak bardzo mnie kochasz, to udowodnij, że mnie kochasz. Miłość też potrzebuje dowodów, praktycznego zachowania, konkretów, a nie tylko zwykłej deklaracji. Udowodnij, że mnie kochasz. Nie wystarczą same słowa. Jak udowodnić, że kochamy Boga z całego serca? Niewątpliwie takim znakiem, dowodem miłości Boga jest nasza systematyczna, wytrwała modlitwa. W ogóle kluczem otwierającym drzwi naszej wierze jest modlitwa. Papież Franciszek w swoim stylu bardzo takim bezpośrednim przestrzegał kiedyś, że jeśli chrześcijanin się nie modli, to staje się człowiekiem pysznym, wynoszącym się, pewnym siebie. Natomiast kiedy się modli, nie oddala się od wiary, gdy rozmawia z Jezusem. No właśnie, modlitwa jest warunkiem wiary w Boga. Co nas wyróżnia, nas, ludzi wierzących, od tych, którzy deklarują swoją niewiarę, którzy coraz częściej chwalą się swoim ateizmem? Właśnie to, że my zwracamy się w różnych sprawach do Boga, modlimy się, ale ta nasza modlitwa nie może ograniczać się tylko do tej jednej godziny w niedzielę czy na mszy świętej. Ważne jest to, żeby mieć codzienną relację z Bogiem. Systematyczna modlitwa, wierna, codzienna. Pamiętam kiedyś spotkanie z moimi znajomymi, którzy mają trójkę wspaniałych dzieci. Najmłodsza Zosia ma jakieś 2-3 latka. Oni mają piękny zwyczaj jako rodzice katolicy, że kończą dzień w pokoju właśnie u tej najmłodszej córeczki na wspólnej modlitwie. Wszyscy razem z dziećmi modlą się naklęcząco przed pięknym obrazkiem anioła stróża, który wisi nad łóżkiem małej Zosi. Zaprosili mnie na kolację, więc też dołączyłem do modlitwy przed tą kolacją, kiedy Zosia już była przygotowana do łóżka, do spania. I zaczęli odmawiać modlitwę, tradycyjnie jedną z najbardziej ulubionych modlitw małych dzieci: Aniele Boży Stróże mój, Ty zawsze przy mnie stój. I na końcu szybkie: Papa Boziu, na dobranoc. Piękna modlitwa, wspaniała oczywiście. Zosia od razu szybko wskoczyła do łóżka, przytuliła się do swojej poduszki. Rodzice buziaka na dobranoc i pozostałe dzieci poszły jeszcze do swoich pokoi. Gdy tak zaczęliśmy o tym rozmawiać, pochwaliłem ich za to, że tak pięknie się z dziećmi modlą, ale w pewnym momencie zapytałem, czy tak codziennie w ten sposób się z dziećmi modlicie, z tymi starszymi też? No tak. Czyli tak codziennie jest Aniele Boży, Stróżu mój i Papa Bożiu na dobranoc? No tak. No, dla małej Zosi okej. Okay. Ale czy w pewnym momencie dla starszych dzieci ta modlitwa nie jest czymś właśnie zbyt takim mało wystarczającym? Czy wy, rodzice, też tylko robicie z Zosią Papa Bożiu na dobranoc? Jak jest wasza modlitwa? Zapytałem ich. Wasza, jak wy się modlicie? O, wiesz, tyle spraw na głowie, wieczorami jeszcze. Są naukowcami, muszą pisać artykuły, późno chodzą spać, więc nadrabiamy zaległości jeszcze wieczorami, w nocy. Nie ma czasu, nie ma czasu. Jak często tłumaczymy się właśnie brakiem czasu na modlitwę. No bo z dzieckiem zrobić, dać przykład, szybkie Papa Bożiu na dobranoc jest prosto, ale czy dla nas, kochani, modlitwa jest oddawaniem Panu Bogu czasu? Czy tylko resztek czasu? Ile czasu my oddajemy Bogu? Od kogo otrzymaliśmy czas? Kto jest właścicielem naszego czasu? My tym czasem dysponujemy, ale od kogo otrzymaliśmy czas życia? Że żyjemy krócej, dłużej, czy bardzo długo? Modlitwa jest nie tylko tym szczerym Papa Bożiu na dobranoc, zwróceniem się słowami w takiej czy innej prośbie, ale modlitwa jest właśnie nade wszystko oddaniem Bogu czasu. Dlatego Kościół w swojej mądrości zachęca rano i wieczór, a nie tylko szybkie Papa wieczorem, kiedy resztki czasu jeszcze łapiemy. Odpowiednia ilość czasu poświęcona na modlitwie, bo kto się modli, nie traci czasu. Kto kocha, ten czas ukochanej osobie poświęca. Zapytajmy więc w czasie tego dnia o naszą modlitwę. Jaka jest ta nasza modlitwa? Celem naszych rekolekcji jest pytanie o jakość naszego życia chrześcijańskiego. Jakimi jesteśmy katolikami? Jak spełniamy te nasze praktyki pobożne? Jak się modlimy? Jak? Nie czy. Jak? Ostatnio rozmawiałem też z moim kolegą z ławy szkolnej. Spotkanie po latach, miłe spotkanie, różne tematy. I zapytałem jako ksiądz standardowo, do którego kościoła chodzisz? Odpowiedział bezpośrednio: to chyba żartujesz. Ja nie mam czasu na kościół. Cały tydzień pracuję, to przynajmniej w niedzielę muszę sobie odpocząć. Mówił to z przekonaniem. Ja też starałem się być przekonujący i argumentowałem jak mogłem. Mówię: słuchaj, no przecież wychowany jesteś, byłeś w rodzinie pobożnej. Pamiętam jego rodziców. Przyjaźnili się z moimi rodzicami też, chodziliśmy razem do kościoła. Ile zostało w twoim życiu z tego, co otrzymałeś od rodziców? Czy to jest uczciwe? Wiem, że pracujesz intensywnie i pięknie, zarabiasz pieniądze, masz piękny dom. 7 dni w tygodniu intensywna praca to aż 168 godzin. Ale przecież tyle godzin nie pracujesz. Jedna godzina wobec tych 168 poświęcona przynajmniej na mszę świętą niedzielną. Czy to jest dużo, czy tylko kropla w morzu? Tak niewiele. Czy to jest uczciwe? Nawet wobec tych 40 godzin pracy tygodniowo. Skoro wierzysz w Pana Boga, a nawet mówisz, że Go kochasz, czy poświęcasz Mu czas? Przyznał, że mam rację w tej argumentacji, ale tłumaczył się właśnie brakiem czasu, choć nie jest to uczciwe wobec Boga. Skoro kochasz Boga, poświęcaj Mu czas. Ten swój drogocenny czas, którego na pewno bardzo Ci brakuje. Ale wszystko zależy od tego, jak go wykorzystujesz. Czyja to jest wina, że my nie mamy czasu? Czyżby Pan Bóg stworzył za krótki dzień? Człowiek wierzący wie, że takie ustawienie sprawy nie ma sensu. Mamy dość czasu, by wykonać i to dokładnie wszystko, czego oczekuje od nas Bóg. On wyznacza zadania, On zna nasze możliwości, On daje nam czas. Dlatego my też musimy odpowiednio ten czas sobie układać. Ten czas, którego często nam tak bardzo brakuje. Czas ma ten, kto kocha. Pamiętajmy, kochani, modlitwa nie jest tylko zwykłym papa Boże na dobranoc. To nie są tylko takie czy inne modlitwy. One są ważne. Jest tyle różnych pięknych form zwracania się do Boga swoimi słowami, litaniami, nabożeństwa, akty oddania, nasz pacierz. To wszystko powinno być, ale ile tego czasu ofiarujemy Panu Bogu? Czy rano i wieczorem? Pamiętam kiedyś spotkanie z Eweliną, studentką wtedy trzeciego roku socjologii, kiedy mówi, że ona dopiero właśnie na studiach odkryła sens modlitwy porannej. I koleżanka z duszpasterstwa akademickiego ją przekonała, mówi, słuchaj, spróbuj, tak na próbę zobaczysz, co to znaczy modlić się na czczo. Czyli przed tym wszystkim, co robisz rano, tym całym pośpiechem, Ewelina, studentka, miała ten tragiczny zwyczaj szybkiej, mocnej kawy rano, papierosa, toaleta poranna i szybko na uczelnię. Ale zaczęła to zmieniać, te swoje nawyki. I tyle, co wstała, od razu modlitwa swoimi słowami, tak jak potrafi. Krótka rozmowa z Panem Bogiem, układa sobie myśli, prosi o to, o tamto. Prosi o takie błogosławieństwo, taką łaskę. Prosi o dobrze wykorzystany dzień. Jakiś akt strzelisty, krótka modlitwa, ale na czczo, przed śniadankiem, przed kawką, czy nie daj Boże papierosem, na czczo. Taka modlitwa na czczo pomaga. I ona mówi, wie ksiądz, naprawdę jakoś mi się to życie teraz lepiej układa, jakoś tego dnia jakby przybyło, tego czasu mam wystarczająco. I teraz jestem przekonana, że ta modlitwa na czczo naprawdę czyni cuda. Jak człowiek tak systematycznie, codziennie, rano pomodli się, to wtedy Pan Bóg daje mu ten czas, pozwala właśnie kierować tym czasem lepiej, lepiej go zagospodarować. Takie doświadczenie tej wtedy studentki, która jest przekonana święcie, że warto zmieniać nasze nawyki, które czasami są tak silne, że nie jesteśmy w stanie się przełamać. Rano i wieczór, a nie tylko wtedy, kiedy mam czas. To tak samo jak niektórzy mówią, będę chodził do kościoła, jak pójdę na emeryturę, prawda? To wtedy będę miał czas. A skąd wiesz, czy dożyjesz emerytury? Jaki będzie ten twój czas na emeryturze? Co ty możesz przewidzieć? Jaką przyszłość człowieku? Więc jaka jest nasza modlitwa? Czy systematyczna, czy wytrwała? Przecież zobaczmy, taki różaniec, który też wymaga czasu, prawda? Który nie jest odmawiany po łebkach. Czy dziesiątka różańca, czy jedna część, czy cały. Wymaga poświęconego czasu. Bo to nie jest jedno Ojcze Nasz. To jest Ojcze Nasz, 10 Zdrowaś Maryjo. To jest bardzo ważny czas oddawany Panu Bogu. Święty Ojciec Pio, myślę, że dobrze nam znany włoski stygmatyk, kapucyn, San Giovanni Rotondo. Włosi mówią, że to jest ich najskuteczniejszy święty. Wielu tam jeździ do Ojca Pio, tam gdzie jest jego grób i modli się o różne łaski, prosząc Boga o wstawiennictwo tego świętego stygmatyka, wielkiego spowiednika. Mówił tak, tylko ten, kto się dużo modli, będzie zbawiony. Kto niewiele się modli, jest w niebezpieczeństwie. Ten zaś, kto się nie modli, skazuje się na potępienie. Warto przejąć się tymi słowami Ojca Pio, i zapytać siebie dzisiaj w czasie tych rekolekcji, tych naszych duchowych ćwiczeń, jaka jest ta moja modlitwa, ile ja Panu Bogu poświęcam czasu. I na końcu piękne zdanie, które też utkwiło mi w pamięci, Alberta Schweitzera, lekarza, noblisty, który ratował życie i łagodził cierpienia w dalekim Gabonie. Ten francusko-niemiecki duchowny, luterański filozof, organista powiedział kiedyś: modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. Amen.